Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Nowy rok to nowe wyzwania. Nowy rok to nowe początki i właśnie pojawiają się pytania bardzo często o to, no, chcemy zacząć z tym AAC, ale właściwie od czego my to mamy zacząć? I myślę sobie, że odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest i może być tylko jedna. Zacząć trzeba od diagnozy. Dobrze zrobiona diagnoza, diagnoza wieloaspektowa, diagnoza wielospecjalistyczna, tak naprawdę da nam gotowe odpowiedzi, da nam gotowe rozwiązania i wskazówki, co mamy robić krok po kroku. Więc diagnoza w komunikacji wspomagającej alternatywnej to nie jest kolejna papierologia do uzupełnienia. To jest coś, co ma nam pomóc, co ma nam dać realne odpowiedzi i właśnie wytyczne do naszego działania. Tak jak wspominałam, diagnoza jest wieloaspektowa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy o diagnozie, musimy przede wszystkim pytać, jak ta osoba funkcjonuje na takim poziomie sensoryczno-motorycznym, czyli jakie ma możliwości ruchowe, w jaki sposób się przemieszcza, czy przy tym przemieszczaniu potrzebuje jakiejś naszej pomocy i wsparcia, jakie możliwości, jeżeli chodzi o motorykę małą, chociażby wskazywania. Po co nam ta wiedza? Dlatego, że szukamy odpowiedzi na pytanie, jaka organizacja pomocy komunikacyjnej, jaka metoda dostępu będzie najbardziej optymalna. Czyli z ilu elementów na stronę, powiedzmy, osoba jest w stanie precyzyjnie wskazać. Czy jest w stanie wskazać precyzyjnie minimum z 9 elementów na stronę. Jeżeli nie, no to będziemy sobie myśleć o tym, że być może alternatywne metody dostępu będą bardziej odpowiednie dla tej osoby, jeżeli chodzi o organizację pomocy komunikacyjnej, ale jeżeli sobie radzi z tymi 9, powiedzmy, symbolami na stronę A4, no to myślimy, jak ta pomoc komunikacyjna musi być ustawiona. Czy ona ma być ustawiona centralnie, czy wyrównana do linii barku? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w diagnozie my szukamy nie tylko odpowiedzi na to, jakie możliwości ma ta osoba, jeżeli chodzi właśnie o tą precyzję wskazywania, bo to jest nam najbardziej potrzebne, ale szukamy też odpowiedzi na to, jak ma być skonstruowana pomoc komunikacyjna, jak ona będzie przenoszona między różnymi środowiskami. W jaki sposób pozycjonować tą pomoc komunikacyjną w stosunku do osoby, czy ta osoba przekracza linię środka, więc będzie w stanie obsłużyć pomoc komunikacyjną równaną centralnie, czy jednak nie przekracza linii środka, więc chcąc, żeby miała możliwość obsługi całego narzędzia komunikacyjnego, no jednak ustawienie będzie grało, że nie centralnie, a do linii barku. Tak samo pytanie, czy ta pomoc komunikacyjna ma stać być położona na płasko, czy ma być ustawiona pod kątem. Czyli tak naprawdę szukamy też takich wskazówek i odpowiedzi na pytanie, jak dostosować nasze ustawienie, jak dostosować ustawienie pomocy komunikacyjnej względem użytkownika AAC. Czyli myślimy o takich potrzebach właśnie związanych z używaniem pomocy komunikacyjnej w różnych środowiskach i musimy to sobie po prostu rozpracować, wymyśleć. W jaki sposób też na przykład tą pomoc komunikacyjną należy przenosić? Czy osoba da radę sama przenieść pomoc komunikacyjną, czy nie? Czy będzie potrzebowała pomocy? Czy być może będzie potrzebowała pomocy na pasku przełożonej jak torebka? A może jednak trzeba pomyśleć nad tym, jak zamocować pomoc komunikacyjną do blatu siedziska. Więc myśląc o diagnozie możliwości motorycznych, myślimy i o metodzie dostępu, myślimy o tym, jak przenieść pomoc komunikacyjną między różnymi środowiskami i jak ją pozycjonować względem użytkownika AAC, ale tak jak każdy inny element diagnozy, będziemy również szukać odpowiedzi na pytanie, jakie potrzeby, jeżeli chodzi o słownictwo, idą za tym, że ta osoba ma takie, a nie inne możliwości ruchowe. Co przez to rozumiem? Że jeżeli osoba nie jest w stanie samodzielnie zmienić pozycji, to na pewno w tej warstwie słownictwa będzie potrzebowała słów odnoszących się do tego, jaką pozycję chce przyjąć, w jaki sposób mamy jej pomóc z ruchem. Jeżeli ma trudność na przykład w włożeniu czegoś, otworzeniu czegoś, no to myślimy o tym, żeby w warstwie tej słownej i słów, jakie damy do pomocy komunikacyjnej, znalazły się słowa pomóż mi otworzyć, pomóż mi włożyć, wskazówki dla partnera komunikacyjnego, jak mamy wesprzeć tą osobę w wykonaniu danej aktywności ruchowej. Więc myślimy i o metodzie dostępu, myślimy o przenoszeniu pomocy komunikacyjnej, ale też myślimy o tym, jakie słowa w kontekście pomocy komunikacyjnej generują nam konkretne możliwości ruchowe. Witam serdecznie osoby, które się teraz jeszcze przyłączają. Cieszę się, że jesteście Państwo i znaleźliście Państwo czas w piątek wieczorem, aby chwilę o diagnozie posłuchać. No ale mam świadomość tego, że komunikacją alternatywną często zajmują się pedagodzy, zajmują się logopedzi, zajmują się psycholodzy i my nie mamy takiej wiedzy fizjoterapeutycznej. Bardzo często ta ocena możliwości ruchowych może być trudna. Dlatego to, do czego bardzo serdecznie zachęcam, to to, żeby jednak włączyć jak najwięcej osób w proces robienia diagnozy. Że jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zapytajmy. Nie bój się przyznać do tego, że coś nie wiemy, bo to nie jest do końca nasza działka, ale jeżeli pójdziemy, zapytamy, tylko i wyłącznie dzięki temu zyska użytkownik AAC, bo będziemy w stanie lepiej z nim pracować. Więc zawsze warto sięgnąć po poradę, mieć fizjoterapeutę, którego możemy zapytać, poprosić o pomoc, także na przykład w ocenie ruchu, w pozycjonowaniu, w ustawieniu, czy to osoby, czy pomocy komunikacyjnej. Ale komunikacja to nie tylko sam ruch. W ramach diagnozy możliwości i potrzeb komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi musimy też pomyśleć o tym, jak funkcjonują zmysły tej osoby. Jak funkcjonuje słuch? Dlatego, że rozumienie mowy przede wszystkim buduje się i ono bazuje na słuchu. Jeżeli osoba doświadcza trudności słuchowych, automatycznie będą pojawiały się trudności w rozumieniu i ten proces budowania komunikacji będzie zaburzony. Dlatego przede wszystkim pytamy rodzica, czy były wykonywane badania słuchu. Jeżeli nie, a mamy podejrzenie, że coś jest nie tak ze słuchem, warto skierować na badania, warto skierować do specjalisty, żeby czegoś nie przeoczyć. Co więcej, będziemy mieć też takie osób, które no już mają stwierdzoną wadę słuchu, mają aparaty, mają implanty ślimakowe. I co to nam mówi w kontekście diagnozy i budowania komunikacji z tą osobą? Że jeżeli osoba doświadcza trudności słuchowych, musimy sobie określić, w jakich warunkach ta osoba lepiej słyszy, jak słyszy lepiej, bo to będą dla nas konkretne wskazówki, jako dla partnerów komunikacyjnych, w jaki sposób my mamy mówić, jak mamy dostosować swój sposób mówienia, jakim tonem mówić, jak szybko mówić, w jakim pomieszczeniu osoba będzie lepiej słyszeć, w jakim gorzej, w jaki sposób mamy się ustawić względem użytkownika AAC. Ale oprócz tego, tych wskazówek i adaptacji zarówno nas, jak i przestrzeni, że na przykład wyłączymy muzykę grającą w tle, jeżeli chcemy się lepiej skomunikować, to osoba doświadcza trudności słuchowych, to także wskazówka dla nas, że jeżeli ma jakąkolwiek technologię wspomagającą słyszenie, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, to po pierwsze w książce do komunikacji tej osoby musi znaleźć się słownictwo odnoszące się do różnego rodzaju dyskomfortów związanych właśnie z korzystaniem z tej technologii. Że coś gniecie, że coś piszczy, że chyba nie działa, że jest za głośno, że jest za cicho, że pił się procesor, że trzeba go przypiąć, że trzeba naładować, wymienić baterię, tak? Być może użytkownik AAC sam tego nie zrobi, bo nie ma takich możliwości ruchowych, ale warto nauczyć komunikowania o doświadczonej trudności i dawania wskazówek wskazówki partnerowi komunikacyjnemu, co my mamy zrobić w sytuacji, dlatego że też wyobrażam sobie taką sytuację, że jakiś terapeuta nie miał do czynienia na przykład z implantami ślimakowymi i nie będzie wiedział, co w takiej sytuacji awaryjnej zrobić. Dlatego też oprócz tego, że zadbamy o to, aby użytkownik AAC miał odpowiednie słownictwo w swojej pomocy komunikacyjnej, to również wskazówki do postępowania w takiej sytuacji i wskazówki, jeżeli chodzi o dostosowanie sposobu mówienia i komunikacji, zawrzemy także w raporcie komunikacyjnym, który jest zawsze przy użytkowniku AAC. Ale nie tylko ruch, nie tylko słuch, w komunikacji bardzo dużą rolę odgrywa wzrok. I oczywiście sprawdzamy, pytamy, czy osoba nie ma zaostrości, czy nie ma przypadkiem retinopatii, czy nie zażywa przypadkiem leków, które zwężają pole widzenia. Niektóre leki neurologiczne, leki na padaczkę w skutkach ubocznych mają to, że zawężają pole widzenia bądź powodują ubytki punktowe w polu widzenia. Warto o to zapytać, warto się upewnić, czy ta osoba przypadkiem takich leków nie przyjmuje, bo jeżeli tak, już musimy się wyczulić właśnie na pole widzenia, bo to będzie nam determinowało, w jaki sposób tą pomoc komunikacyjną, w którym polu widzenia mamy ustawić i prezentować. Ale oprócz tych trudności wzrokowych, które wynikają stricte z nieprawidłowej budowy gałki ocznej, z zaburzeń nerwu wzrokowego chociażby, jest bardzo duża grupa użytkowników AAC, która ma korowe zaburzenia widzenia, czyli CVI. I teraz tak, bardzo często jest to grupa niezdiagnozowana, dlatego że o CVI mówi się w Polsce od niedawna, dlatego chciałabym dzisiaj Państwa uczulić na to, że jeżeli widzimy, że osoba wpatruje się w źródło światła, patrzy tylko na obiekty błyszczące, obiekty, które są w ruchu, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, sprawia wrażenie, jakby nie patrzyła na osobę, tylko gdzieś przez osobę. Patrzy na obiekty tylko na przykład w jednym konkretnym kolorze. Ma trudność z jednoczesnym patrzeniem i sięganiem. Robi to w takim wzorcu, że najpierw popatrzy, odwraca głowę, a potem dopiero gdzie się sięga ręką. Że jakoś tak dziwnie przekrzywia głowę. To wszystko, o czym teraz mówię, to mogą być cechy charakterystyczne korowych zaburzeń widzenia. Jeżeli Państwo obserwujecie takie zachowania u osób, z którymi pracujecie, warto skierować na diagnostykę. Warto skierować do osób, które zajmują się diagnozowaniem korowych zaburzeń widzenia, dlatego że również budowanie komunikacji z osobami z korowymi zaburzeniami widzenia ma pewne swoje zasady, pewne reguły. Musimy ten proces komunikacji dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości wzrokowych. Więc wypowiadamy się na te cechy charakterystyczne. Więcej o cechach charakterystycznych też można przeczytać na naszej stronie internetowej w bazie wiedzy. Jeżeli coś budzi Państwa wątpliwości w sposób patrzenia osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, zachęcam do szukania, zachęcam do diagnozowania i wyczulenia się, że bardzo duża grupa użytkowników AAC ma korowe zaburzenia widzenia. Ale jeżeli podejrzewamy, że coś z tym wzrokiem jest nie tak, albo podejrzewamy, że jednak u tej osoby wzrok jest bardzo dobry, po co nam jest ta informacja, jak osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi widzi? No przede wszystkim po to, żeby być w stanie dobrać ilość symboli na stronę, ich wielkość, odstępy między symbolami, kolor symboli, kolor tła, tak by to, w jaki sposób pomoc komunikacyjna będzie zorganizowana, odpowiadało indywidualnym potrzebom właśnie wzrokowym tej osoby. I pamiętajmy, że komunikacja wspomagająca i alternatywna to nie tylko symbole, że będzie spora grupa użytkowników AAC, która będzie skanowała słuchowo i to nie znaczy, że mają gorszą książkę do komunikacji, jeżeli ona nie zawiera symboli. Nie. Ta książka do komunikacji jest po prostu inna, bardziej odpowiada potrzebom wzrokowym, bo nie każdy będzie korzystał z tego, że symbole mają wspomagać komunikację. Dla niektórych osób symbole będą wręcz utrudniać komunikację, jeżeli ta osoba ma korowe zaburzenia widzenia. I teraz, jeżeli wiemy, ile elementów na stronę ta osoba jest w stanie zobaczyć, w jakim kontraście, na jakim tle, no to już myślimy sobie konkretnie o układzie słownictwa w pomocy komunikacyjnej. Ale możliwości wzrokowe i potrzeby wzrokowe to również wskazówki dla nas, jak należy dostosować otoczenie, jak należy pozycjonować osobę względem źródła światła, jak należy to światło wykorzystać, jakich kolorów używać, w jakim polu widzenia prezentować pomoc komunikacyjną. Więc te wszystkie wskazówki odnośnie tego, jak my mamy się dostosować w komunikacji, jak dostosować pomoc komunikacyjną i otoczenie, powinny znaleźć się w indywidualnej pomocy komunikacyjnej bądź w paszporcie komunikacyjnym. A w indywidualnej pomocy komunikacyjnej, jeżeli chodzi o słowa, możemy sobie myśleć o tym, jakie słowa potrzebuje użytkownik AC z trudnościami wzrokowymi, aby na przykład poprosić o to, żeby ktoś pokazał coś bliżej, dać znać, że czegoś osoba dobrze nie widzi, że za dużo się dzieje wzrokowo, albo poprosić właśnie o pomoc, żeby ktoś coś doświetlił. To, jakie słowa będziemy dawać do pomocy komunikacyjnej, no to będzie wynikało znowu z diagnozy, z tego, co tej osobie faktycznie pomaga, co jej utrudnia patrzenie. Dziękuję. Paulina właściła w komentarzach link do bazy wiedzy, gdzie jest trochę więcej o CDI. Natomiast jeżeli ten temat Państwa zainteresował, chcieliby Państwo pogłębić swoją wiedzę o komunikacji z osobami z chorobowymi zaburzeniami widzenia, zapraszam bardzo serdecznie na szkolenie Kiedy oczy widzą, a mózg nie, 30 i 31 stycznia. To będzie właśnie szkolenie poświęcone stricte komunikacji osób z chorobowymi zaburzeniami widzenia. Będzie o cechach charakterystycznych, będzie o tym, jak CVA przekłada się na komunikację i w jaki sposób optymalnie wspierać osoby z tym zaburzeniem. Natomiast oprócz tego działu sensoryczno-motorycznego diagnozy, musimy też pomyśleć sobie o tym, żeby spróbować oszacować, ile osoba niemówiąca rozumie. Celowo użyję słowa pracować, dlatego że zbadanie poziomu rozumienia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi jest bardzo trudne. Czasami wręcz niemożliwe, dopóki nie zbudujemy komunikacji z tą osobą. Dlatego wszystkie oceny wstępne przy pierwszej diagnozie, one są bardzo szacunkowe. Dlatego, że bardzo wiele osób ze względu na ograniczenia sensoryczne, motoryczne nie będzie w stanie wykonać standardowego testu rozumienia, ale to nie znaczy, że ta osoba nie rozumie. Znaczy to tylko tyle, że narzędzie, jakim była badana, nie było dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. Tak więc ta diagnoza rozumienia przede wszystkim jest z obserwacji zachowania, z obserwacji tego, jak osoba funkcjonuje w różnych środowiskach, jak reaguje na sytuacje, jak się zachowuje w różnych sytuacjach. A dopiero jak damy dostęp do komunikacji, damy dostęp do języka, będziemy modelować użycie indywidualnej pomocy komunikacyjnej, dopiero wtedy będziemy w stanie dostać informację zwrotną, na jakim poziomie tak naprawdę ta osoba jest. Bo bez dostępu do komunikacji, bez dostępu do dostosowanego narzędzia, osoby niemówiące nie mają szans pokazać swoich możliwości językowych i poznawczych. Dlatego często jest tak, że my ten poziom rozumienia odkrywamy z czym. Natomiast trzecim takim dużym działem diagnozy, jaką musimy na początku przeprowadzić, jest opis zachowań komunikacyjnych. I to zdanie, jakie powinniśmy sobie przede wszystkim zapamiętać, to to, że za każdym zachowaniem bądź brakiem zachowania stoi komunikat. Że za zamknięciem oczu, odwróceniem głowy, ziewnięciem, spuszczeniem głowy, wszystkimi wokalizami, podchodzeniem do osoby, biciem, gryzieniem, krzyczeniem, uciekaniem, wychodzeniem stoi komunikat. A celem AAC jest umożliwienie powiedzenia tej osobie dokładnie to, co przekazuje zachowaniem, ale w sposób bardziej precyzyjny, zrozumiały, społecznie akceptowany i powiedzenie jeszcze więcej. Ale punktem wyjścia i bazą jest umożliwienie przekazania tego, co osoba już przekazuje zachowaniem, ale w sposób bardziej zrozumiały i społecznie akceptowane. Więc mówimy sobie i patrzymy na te wszystkie zachowania, które obserwujemy w ciągu dnia, z taką refleksją: OK, z perspektywy tej osoby nie mówiącej, o co jej chodzi, dlaczego ona robi, co robi, jakim zdaniem, jaką frazą mógłbym zastąpić to zachowanie. Bo to będą słowa, które w pierwszej kolejności wejdą do indywidualnej pomocy komunikacyjnej. Więc popatrzmy sobie, w jaki sposób ta osoba odmawia. Naturalnie. W jaki sposób zwraca na siebie uwagę. Po czym my wiemy, że coś dzieje się nie tak. Po czym wiemy, że coś osobie się podoba, że coś jej się nie podoba, albo że czegoś chce. Jak ona się wtedy zachowuje, co ona robi i spróbujmy sobie nazwać ten komunikat, który stoi za zachowaniem tej osoby, i zapiszmy go sobie, zapamiętajmy, jako słowo, które powinno wejść do indywidualnej pomocy komunikacyjnej. I jeżeli popatrzymy całościowo na osobę ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, na jej zachowania w ciągu dnia, to odkryjemy, że tak naprawdę ogromna grupa osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi od samego początku komunikuje w wielu funkcjach. Nie komunikuje tylko i wyłącznie prosząc o coś, ale właśnie od razu sygnalizuje dyskomfort. Wiele osób potrafi inicjować naturalnie, wiele osób naturalnie komentuje, z zachowaniem zadaje pytania, bo się rozgląda, bo szuka, bo patrzy dość wymownie, jakby chciała o coś zapytać. Więc jeżeli my już obserwujemy takie zachowania, które pełnią taką rolę, to w indywidualnej pomocy komunikacyjnej będziemy musieli dać słowa, które umożliwią przekazanie dokładnie tego samego. Więc nie zawężamy się w tym myśleniu, że okniemy sobie od tych funkcji, od proszenia, od zapowiadania czynności. Popatrzmy przede wszystkim na to, co osoba już komunikuje swoim zachowaniem i jaki komunikat z perspektywy tej osoby stoi za jej zachowaniem. Warto to sobie zebrać, warto to sobie nazwać, warto to przegadać w gronie rodziny, w gronie terapeutów, zespołu terapeutycznego, dlatego że każda osoba też będzie miała inne obserwacje na temat tego zachowania. W przypadku różnych osób i komunikacji z różnymi osobami mogą pojawiać się różne zachowania, więc warto to sobie przegadać w zespole. I do tego w dniu dzisiejszym chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić, żeby myśląc o diagnozie, przede wszystkim pomyśleć o tych jej trzech głównych elementach, czyli o diagnozie potrzeb motoryczno-sensorycznych, o wstępnej diagnozie rozumienia mowy, a przede wszystkim o tym opisie zachowań komunikacyjnych i o tym myśleniu, że za każdym zachowaniem stoi komunikat. Zachęcić do tego, aby jeżeli coś budzi Państwa wątpliwości, jest nietypowe, nie wiecie z czego to wynika, szukać pomocy, szukać odpowiedzi na pytania, zadawać te pytania, konsultować się, odsyłać do innych terapeutów, do innych specjalistów, bo tylko jeżeli dobrze zrozumiemy przyczyny niespecyficznego wzorca ruchowego, jak ta osoba funkcjonuje sensorycznie, motorycznie, dopiero wtedy będziemy w stanie budować efektywną komunikację. Natomiast jeżeli temat robienia diagnozy i właśnie tych początków, co nam się na co przekłada, jakie dostosowanie, jakie adaptacje, jakie słowa wynikające właśnie z diagnozy powinny znaleźć w indywidualnej pomocy komunikacyjnej, bardzo serdecznie zapraszamy na szkolenie bazowe. Mam coś więcej do powiedzenia. Ono odbędzie się 27 i 28 lutego, oczywiście w wersji online, i to jest właśnie szkolenie, na którym bardzo szczegółowo omawiamy tą diagnozę. Natomiast wspomnę jeszcze, że już 30 i 31 stycznia szkolenie poświęcone komunikacji osób z chorobowymi zaburzeniami widzenia, na które bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Live rządzi się swoimi prawami. Nie jest to długa forma, ale chciałabym oczywiście zostawić taką przestrzeń do rozmowy, przestrzeń do zadawania pytań. Więc jeżeli po tym dzisiejszym krótszym spotkaniu pojawią Państwo jakieś pytania, zachęcam do napisania ich w komentarzach. Postaram się do tego oczywiście odnieść, wiedzieć. A jeżeli jakieś pytania pojawiłyby się Państwu, którzy będziecie oglądać tego live'a z odtworzenia, zachęcamy do kontaktu, czy to przez naszą stronę internetową, przez maila, czy też przez Facebooka. Paulina za chwilę też jeszcze w komentarzach wrzuci linki do wydarzeń na Facebooku. Można zapisywać się na szkolenia, o których dzisiaj wspominałam. Natomiast jeżeli na ten moment nie macie Państwo pytań, to bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już wkrótce. O, dziękuję, Ela. Cieszę się, że zapytałaś. Fundacja pracowała swoje własne narzędzie diagnostyczne. Narzędzie, które jest próbą adaptacji i dostosowania wystandaryzowanych narzędzi anglojęzycznych, więc my pracujemy na swojej diagnozie. Natomiast gdyby ktoś był ciekawy źródeł, no to w oparciu o The Dynamic Goal Grids Tool, o Communication Profile Tracy Kovacs, o Profile Duarte and Summers. Także no, to są narzędzia wystandaryzowane. Nie ma za co. Cieszę się, że udało mi się odpowiedzieć. Także tak, fundacja wypracowała swoje narzędzie. Jeżeli są Państwo ciekawi, to możemy powiedzieć, że zapraszamy na szkolenie. Wtedy też dostają Państwo dostęp do tego narzędzia, którym pracujemy. Pani Bogu miło, zapraszamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać po raz kolejny. I tak troszeczkę zapowiadając to, co już wkrótce przed nami, tak jak obiecywałyśmy ostatnio, będą się pojawiały krótkie 5 do 10 minutowe filmiki i w pierwszej kolejności pojawią się treści właśnie związane z diagnozą. Będzie kilka odcinków o diagnozie, także zachęcamy do czekania i śledzenia naszego Facebooka. Jak tylko pojawią się na YouTubie, na pewno damy Państwu. Tak samo jak będziemy informować o kolejnych live'ach, bo ta forma zostaje z nami. Już za niedługo spotkamy po raz kolejny. Oczywiście datę i temat podamy już wkrótce. Dziękuję serdecznie za ten dzisiejszy wieczór. Życzę udanego weekendu. Pani Bogu miło, jeszcze mam pewne opóźnienie, także przepraszam, że nie odpowiadam od razu. Które wybrać? Tutaj znam kontekst pracy Pani Bogu miło, bo spotkałyśmy się nieraz. Myślę, że CVI dla Pani akurat, natomiast dla osób, które nie były na naszym szkoleniu wprowadzającym, nie były na innych naszych szkoleniach, bardzo serdecznie w pierwszej kolejności zapraszam na szkolenie. Mam coś więcej do powiedzenia. A dopiero później na te wszystkie bardziej szczegółowe szkolenia, po to, aby tą wiedzę budować sobie krok po kroku, a nie fragmentarycznie, po kolei, tak aby to wszystko łączyło się w spójną całość. Więc jeszcze raz życzę Państwu bardzo serdecznie udanego weekendu, mroźnego i śnieżnego, jak to na ferie przystało, i do zobaczenia już wkrótce.